oczu twych gwiazdy dwie. Czarujący ten wzrok upojenie mi śle i rozjaśnia mi mrok. Za uśmiechu twój czar i pieszczotę twych słów życie oddałbym rad, żeby z tobą...
Dziennik Białostocki, 3 stycznia 1924 roku. Ręka starego generała nie drgnęła, wymierzając śmiertelny cios żonie, przyjacielowi i sobie. Krwawe rozwiązanie trójkąta małżeńskiego.
Wysnął czar cudnych dni i złotych snów. Duszy mrok, smutek, kir, pustka, żal. Pękła nić, nie ma sił związać znów. Kilka chwil szczęścia mi sen nada.
Dziennik Białostocki, 4 stycznia 1924 roku. Los poszarpał im życie, niech spoczywają w pokoju. Tragiczny czyn generała Stelnickiego, przekreślający życie własne jego, życie najbliższej mu istoty i obcego człowieka Akimowa, poruszył do głębi Białystok.
Maria i generał, czyli opowieści ulicy Lipowej. Bohaterowie. Ona, Maria Stelnicka. On, Stanisław Stelnicki. Ten trzeci, Mikołaj Akimow. Historie miłości i zdrady, historie dramatów XX wieku opowiadają Teresa Kudelska i Jolanta Szczygieł-Rogowska.
Ten dworzec w XIX wieku tak wyglądał. Parowozy przyjeżdżały z tej strony, jeśli się jechało z Warszawy. To tak jak patrzymy, prawda?
Tak, w kierunku Grodna, Wilna. Tylko, że się niestety różni ten dworzec od dzisiejszego. Budynki są niby takie same, a jednak zobacz, one wyglądają już inaczej.
Dworzec kolejowy, koniec XIX wieku, to zdjęcie muzealne.
Jeszcze czego mi brakuje, tych pięknych latarni, które tutaj widać.
Ale takie lokomotywy jeździły jeszcze na niewielkich trasach do niedawna.
Jakiś taki smutek, że tego nie ma, no ale czasy się zmieniają, trzeba się z tym pogodzić, że już takiego dworca nie będzie. Tego świstu lokomotywy wjeżdżającej, nie będzie buchania pary. To wszystko gdzieś odeszło.
Elektrowozy zachowują się już zupełnie inaczej. Na zdjęciu dużo wojskowych.
Jest to okres I wojny światowej. Tu widzimy jeszcze żołnierzy rosyjskich. Jest to ostatni moment ich pobytu, bo w sierpniu 1915 roku widok się zmieni. Tu na dworcu będziemy widzieli żołnierzy niemieckich.
Historia nasza zaczyna się w roku 1922, aczkolwiek jej początki to rok 1914. Rok 1914 był jednym z najbardziej dramatycznych w tym stuleciu. To początek I wojny światowej. Walił się świat, ale w naszej opowieści zaczynała się miłość.
Pewnego zimowego poranka albo popołudnia z tegoż pociągu wysiedli generał Stanisław Stelnicki i jego młoda żona Maria. Weszli do tego budynku, tej poczekalni, która w tamtych czasach wyglądała dużo lepiej od dzisiejszych i pewnie się zastanawiali, co ich w tym mieście spotka.
On wyglądał pewnie tak, jak ci generałowie tutaj na zdjęciu.
Tak, sumiaste wąsy, bardzo rześka taka postawa wojaka, pewny chód. Ona piękna, elegancka, pachnąca. Niektórzy pewnie myśleli, że to jest ojciec z córką, a była to zakochana jeszcze wtedy w sobie para dwojga ludzi.
Skoro jest rok 1922, to byli ze sobą już od 6 lat.
Od 1914 roku. Poznali się, no trudno to powiedzieć, dzięki wojnie. bowiem on jako generał już wtedy służył w armii, a ona uciekła od męża i trafiła też na front jako dentystka. No i to spotkanie, on w glorii chwały, piękny, słynny, no, nieco podstarzały.
Bóg wojny.
Tak, Bóg wojny. Ona natomiast, no, piękna kobieta, niezależna.
Wiotka eteryczna, rzadkiej urody.
On dla niej porzuca żonę, troje dzieci. Ona już wcześniej rozstała się z mężem. I zaczyna się ich los, taki bardzo trudny, bardzo ciekawy.
Oboje wywodzili się z ziemi wileńskiej.
Tak, oboje się wywodzili z ziemi wileńskiej, oboje byli katolikami, oboje byli Polakami. Ale tak jak wtedy, losy Polaków, jedni wiązali się z armią niemiecką, inni wiązali się z armią rosyjską. I oboje trafili właśnie na front rosyjski, gdzie dzięki, no niestety, wojnie narodziło się to wielkie uczucie.
To był dziwny czas, kiedy właściwie w Europie zaczynało się zmieniać wszystko. To były ostatnie chwile przed wybuchem wielkiej rewolucji w Rosji. Pierwsza wojna światowa już trwała, a wcześniej jeszcze było wiele znaków zapowiadających jej nadejście. Czasy trudne gospodarczo, czasy wielkich epidemii, czasy, w których tak trudno było żyć, a więc może miłość znajdowała tę łatwiejszą drogę.
Mi się wydaje, że wojna. Czasy, kiedy stary porządek chylił się ku upadkowi, kiedy odchodziły czasy carów, oficerów, szalonej zabawy rosyjskich, cygańskich romansów, kiedy ten świat dworów rosyjskich, inteligencji rosyjskiej na zawsze odchodził i nie wrócił już nigdy później. I oni oboje należeli do tego dawnego świata. Oboje byli przesiąknięci kulturą rosyjską, no bo mimo, że byli Polakami, oni się wychowywali wśród Rosjan, oni żyli wśród Rosjan, mimo, że cały czas podkreślam, byli Polakami.
Bo do Polski wracali, tutaj szukali schronienia.
Tak jak wielu Polaków. To był okres, kiedy do Białegostoku ściągali nie tylko Polacy, którzy uciekali z Rosji przed szalejącą w Rosji już rewolucją i terrorem bolszewickim, ale też uciekało wielu Rosjan. Przywozili tutaj cały swój dobytek z nadzieją, że albo tu zostaną, albo jeszcze będą dalej uciekać do Europy Zachodniej. Białystok był takim przystankiem dla niektórych. Stolnicy tutaj zostali.
Zatem jeszcze raz. Ona, Maria Stelnicka, lat 38. On, Stanisław Stelnicki, lat
74.
Może to właśnie ten pociąg przywiózł ich do Białegostoku. Jest rok 1922. Oto wysiadają, oto kierują swoje kroki na dworzec. Może właśnie wtedy poszli na swój pierwszy spacer do parku, aby się zastanowić, co będzie dalej.
Gari, gari, moja zwiezda, zwiezda lubawi. Приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда. Ты у меня одна заветная, другой не будет ни.
Хочу показать, jak to wyglądało wcześniej. Dzisiaj nie ma tej przepięknej bramy, którą możemy tylko na tym zdjęciu podziwiać. Park był zamykany, piękna, kuta, metalowa brama. To jest brama do tegoż parku miejskiego, gdzie teraz jest teatr
i gdzie stoimy.
Tak, gdzie stoimy. A teraz zobacz, jak to wygląda z miejsca, w którym stoimy. Brakuje nam Ryca, koło pałacyku Koniuszek. Nie ma tej wielkiej budowli. Niektórzy mówili, że jest śliczny, piękny, inni twierdzili, że jest brzydki. No ale był to niewątpliwie jeden z najlepszych hoteli, w którym można było w mieście się zatrzymać.
Czyli Maria i Stanisław Stelnicy, kiedy przyjechali po raz pierwszy do Białegostoku, a był to rok 1922, oni także, tak jak my, mogli stać w tym miejscu, patrzeć w perspektywę dzisiejszej ulicy Kilińskiego trochę, Mickiewicza, bo to jest to skrzyżowanie przed nami, mogli szukać hotelu i mogli pytać, przepraszam, gdzie jest hotel Ritz. Teraz może spróbujemy spojrzeć na to miejsce z góry. W budynku Teatru Dramatycznego, dzisiejszego Teatru Dramatycznego, wtedy nie było. Ale dzisiaj my możemy wejść na teatralne schody i ogarnąć szerszy widok Białegostoku. Być może Maria i Stanisław stali w tym samym miejscu i tak jak my patrzymy w perspektywę Alei Parkowej, być może oni przypominali sobie swoje dawne dzieje. Ich historia zaczęła się w roku 1914, potem, kiedy wojna się skończyła w roku 1918, oni postanowili nadal być razem. Nie skończyła się ich wojenna miłość sanitariuszki i generała. Postanowili wbrew wszystkiemu, że będą właśnie razem.
Myślę, że byli wtedy bardzo szczęśliwi ze sobą. Wojna, która miała olbrzymi wpływ na rodzącą się miłość, ale też sama postać generała, może o nim trochę, ponieważ zwany był żelaznym generałem, musiał być to człowiek nietuzinkowy, nieprzeciętny. Chociażby, dzisiaj taki czyn mógł szokować, ale w czasie wojny, kiedy pod Równem jego żołnierze zaczęli uciekać, on po prostu zastrzelił 10 i zatrzymał cofające się wojska rosyjskie, poprowadził wojska do kontrataku. Był człowiekiem, który był blisko cara. Przyjaźnił się z wielkim księciem Mikołajem, mimo że był Polakiem, dosyć wysoko awansował. Kiedy wojna się skończyła, Stalnicki nie widział siebie wśród bolszewików, nie chciał pójść na współpracę i zaczyna się taka tułaczka. Petersburg, Moskwa, Kijów i chyba oboje chcieli wyjechać już wtedy z kraju, bo ruszyli do Odessy. Jednakże troszeczkę sytuacja się skomplikowała, bo w Odessie generał spotkał się z członkami misji francuskiej wspierającej ruch antybolszewicki i otrzymał od niej, od tej właśnie misji, misję. Musiał wyruszyć do Kołczaka z 300 innymi oficerami. I nie wiem, tego nie wiemy, czy Maria razem z nim wyjechała, czy też później dotarła na wieść o aresztowaniu generała.
A jaki cel miała ta misja?
Trudno jest o tym dzisiaj mówić, ponieważ była to misja tajna. Ale później, w latach już 30., chodziły plotki, chodziły takie różne informacje o skarbie Kołczaka, w którym nie wiadomo, co się stało. Może chodziło o przejęcie tych pieniędzy, aby finansować dalszą walkę z bolszewikami. Trudno to dzisiaj ocenić, ale może być to właśnie związane z tym legendarnym skarbem, bo tak dokładnie nie wiadomo, co się stało, bo wiem, że Kołczak w 1920 roku został aresztowany i rozstrzelany przez bolszewików. Także kiedy generał już dotarł na Syberię, niestety nie spotkał Kołczaka, został aresztowany sam przez bolszewików i w tym momencie pojawia się Maria. Tylko właśnie nie wiadomo, czy podróżowała razem z generałem, czy na wieść o aresztowaniu rusza, żeby go ratować, bo jednak go bardzo mocno kochała. Pomaga mu uciec z tej niewoli. Ukrywają się oboje w tajdze. Maria pracuje, bo jak podaje prasa, utrzymuje go z pracy rąk swoich, więc ona zarabia na utrzymanie obojga, a generał podaje się za ogrodnika, aby nie wzbudzić podejrzeń, aby nie wpaść ponownie w ręce bolszewików. Maria przy swojej niezwykłej inteligencji, urodzie, była kobietą bardzo silną. Musiała być to kobieta na tamte czasy bardzo nowoczesna, która wiedziała, czego chce w życiu. I właśnie ona staje się motorem ucieczki do Polski. Nie wiemy, w jaki sposób przedostali się przez granicę. Czy była to podróż morska, czy było to przedzieranie się przez ogarniętą
rewolucją Rosję.
Ale udaje się szczęśliwie w 1922 roku dotrzeć do Warszawy. Niestety. W wojsku polskim dla generała miejsca nie ma. Decydują się na przyjazd tutaj do Białegostoku.
Generał zaczyna pracować, Maria także znajduje pracę. Pojedziemy na miejsce, w którym generał dostał pierwszą posadę.
Była to posada intendenta w szpitalu, w którym leczono osoby wracające z Rosji. Był to taki tak zwany etap.
Zatem pozostawimy na chwilę Śródmieście Białegostoku. Pojedziemy na Towarowo. Zjeżdżamy tutaj z Towarowej.
Z Towarowej w ulicę Wasilkowską. Kiedyś cała Sienkiewicza nazywała się ulicą Wasilkowską, a dworzec, do którego tak dotrzemy. Poleski nazywał się kiedyś Zacisze. Pięknie, prawda? Bo był tak z boku, troszeczkę za miastem. Zupełnie inaczej, ale jesteśmy na dworcu.
Białystok fabryczny, po lewej stronie kościółek garnizonowy. Domki rzeczywiście takie musiały być tutaj 50, 60, 70 lat temu. I to tutaj, na dworcu fabrycznym dzisiejszym, kiedyś zatrzymywały się pociągi, które przywoziły transporty bieżeńców.
Tutaj przez tak zwany etap każdy musiał przejść.
To, że wyszli z piekła, powodowało chyba ogromną solidarność wśród ludzi, którzy uciekali z ogarniętej rewolucją Rosji.
Starali się sobie tutaj pomóc przez tak zwaną organizację, jak tutaj się mówi, o kolonii rosyjskiej.
Wysiądziemy teraz i spróbujemy się zastanowić, gdzie było miejsce, w którym stał szpital, gdzie pracował generał Stanisław Stelnicki. Gdzie być może do niego przybiegała do pracy jego piękna, młoda żona Maria. Te budynki są już zupełnie nowe. Musiały powstać pewnie w latach 50. A tu ogromna ilość torowisk.
Tu cisza.
Szpital dla uchodźców musiał być przy torowiskach, a torowiska są zapewne mniej więcej w tych samych miejscach.
Tak.
Popatrz, tu się otwiera taki ogromny plac. Dzisiaj jest złomowisko. Może to było tutaj.
Bardzo krótki był żywot tego szpitala, bo zaraz też w 22 roku został zlikwidowany.
Generał musiał szukać innej pracy i znalazł ją na ulicy Warszawskiej.
Tak. Pomógł mu dyrektor Piątkowski, który był dyrektorem tego szpitala tutaj przy Towarowej. Także jest ta solidarność ludzka, bo sam generał też był uciekinierem z Rosji, prawda? On mógł porównać swój los, że w sumie udało mu się, że nie musiał przejść tego piekła, tej gehenny, a w dużej mierze dzięki Marii, która była przy nim, bo myślę, że ona bardzo mu pomogła. To były szczególnie dla niego trudne chwile. On przecież człowiek czynu, człowiek walki.
Nie sądzisz, że miał okazję do refleksji nad wojną widzianą z innej strony. Generałowie na wojnach giną rzadko. Generał widział wojnę, pierwszą wojnę światową, ze szczytu i z samego dołu. Był to dramat Rosji, ale także był to dramat Europy. Żaden generał nie jest w stanie sobie wyobrazić śmierci 40 milionów ludzi. Gdyby mógł, może nie byłby generałem.
A myślę, że niestety, dopóki chyba ludzkość istnieje, będzie miała swoich generałów. A nasz generał w momencie, kiedy walczył, był prawdziwym generałem. Może to Maria go namówiła, żeby jednak pozostawić tę Rosję, pozostawić tę wojnę i żyć w spokoju. Przecież oni przez prawie 10 lat tułali się. Może ona potrzebowała tego szczęścia, tej ciszy, takiego prawdziwego domu.
Może motorem świata jest jednak nie wojna, tylko miłość.
Przecież miłość i kobieta, która zawsze jednak dąży do tego spokoju.
Spokój to dom. Stelniccy mieli swój dom w Białymstoku. To następna część naszej opowieści będzie się toczyć już przy ulicy Warszawskiej.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней вестницей вы пойдете в дальний край,
Kaplica Warszawska, jedna z najlepiej zachowanych w Białymstoku. Tutaj jest ten klimat dawnych czasów. Przed nami numer 5. To jeszcze nie ten, którego szukamy. Po lewej stronie 3. W perspektywie ulicy może jest gdzieś wspomnienie pięknej Marii i generała.
Myślę, że stoimy w miejscu tym, które często mijał generał wychodząc ze swego budynku obok tutaj z Warszawskiej 4. Maria przebiegała na drugą stronę ulicy i była już w swojej kasie chorych, gdzie mogła przyjmować pacjentów.
Kasa chorych była pod jedynką.
Pod jedynką. Generał musiał troszkę dalej przejść, bo pod numer Warszawska 14, gdzie mieścił się bank kredytowy. Warszawska 1. Tutaj pracowała Maria w kasie chorych. Nawet pewnie może wchodziła właśnie do tych drzwi.
Czy to jest ten sam budynek?
Tak, to jest ten sam budynek.
A generał? Generał pracował w banku na ulicy Warszawskiej numer 14. To niedaleko. Może sprawdźmy, w którą stronę chodził do pracy. 14 będzie po przeciwnej stronie ulicy. Zatem popatrz, Maria przebiegała na drugą stronę ulicy. Generał po tej samej stronie ulicy szedł na prawo, więc tutaj, gdzie stoimy w tym miejscu, zapewne się żegnali.
Żegnali, tak. Pewnie bardzo czule, dopóki w życiu Marii nie pojawił się ktoś inny. Warszawska troszeczkę inaczej wyglądała, nie ma dzisiaj kasztanów. Latem i wczesną wiosną musiało być tutaj bardzo pięknie, kiedy te kasztany kwitły.
Te kamienice musiały być, tak? Ta secesyjna?
Tak, wszystkie te kamienice, które tutaj mijamy, stały. Właśnie dochodzimy do banku. On troszeczkę dzisiaj inaczej wygląda, ale przedtem też było kazał.
Budowla. Czy sądzisz, że to jest ta sama budowla?
Tak, tu w tym miejscu właśnie pracował generał Stalnicki.
Tutaj znajduje się dzisiaj także jeden z banków. Warszawska 14. Kiedy wybijała godzina zamknięcia banku, pewnie była to 17 lub 18, tak. Tą samą drogą generał wracał ku początkowi ulicy Warszawskiej.
Mogła też przychodzić czasami po niego Maria. Mogli udawać się na przykład na ulicę Klińskiego do cukierni, czy do Rica na kawę. Ale myślę, że też tędy oboje wracali na obiad do swego małego mieszkanka, z którym byli przez jakiś czas pewnie bardzo szczęśliwi.
Mówisz przez pewien czas, właściwie przez ile lat?
Do lata 1923 roku.
Przyjechali tutaj w roku 1922, zatem tylko przez rok tu w Białymstoku trwało ich szczęście?
Tak, bardzo krótko ich szczęście niestety trwało w Białymstoku.
Przewędrowali pół świata, aby tę swoją miłość ocalić i po to, aby ona tutaj właśnie się skończyła?
Stało się tak, że tutaj ich miłość miała tragiczny finał.
Ale znów nie uprzedzajmy faktów. Kilkanaście metrów dzieli nas od miejsca, gdzie w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej zamieszkali państwo Stelniccy. Maria i Stanisław. Śliczna, młodziutka Maria i żelazny generał.
Przed budynkiem, przed którym stoimy, stał jeszcze jeden budynek. Także tutaj powinna być czwórka.
A jest dwójka.
Jest dwójka.
Ale to tutaj to mieszkali Stelniccy. Tak. Spójrzmy w górę, budynek piętrowy.
Tak.
Na dole okna w ramach łuków. Teraz w tym budynku mieści się liceum ekonomiczne.
Zobacz, są te drewniane schody, po których biegła na górę.
Musieli mieszkać na pierwszym piętrze, tak, ponieważ na parterze po prostu mieszkać nie można.
Tak, to była inna wtedy.
Nie ma takiej możliwości.
Numeracja. Może to są właśnie te drzwi, sala numer 4.
Wejdźmy na górę. Schody być może nie są wymieniane od tamtych czasów. Sala numer 1, 3, 4 to nie były pojedyncze lokale.
To jest jedno. I tu są dwa.
I tu są dwa. Czyli to mieszkanie, ten lokal, na wprost schodów. dzisiejsza sala numer 4, to może tutaj mieszkali strzelnicy.
Myślę, że była to kuchnia dosyć jednak spora, bo kuchnie w tamtych czasach musiało być duże. Jeden pokój większy, który spełniał rolę saloniku i sypialnia. Na pewno troszkę mniejsza od salonu. Umeblowanie, kuchnia, pewnie kredens, stół, przy którym można było czy zjeść nawet obiad, czy też przygotowywać posiłki. Salon, kanapa, pewnie jakaś biblioteczka z książkami, stolik przy kanapie, fotele, jeszcze jeden stolik, gdzie można było grać w karty, stolik pod samowar, no i oczywiście samowar. Sypialnia to szafy z ubraniem, łoże i szafeczki nocne przy łóżkach, może na nich stały lampy.
Gdzieś w szufladzie nocnej szafki być może leżał rewolwer, który właściwie zakończył tę historię, ale przedtem Maria spotkała swoje prawdziwe przeznaczenie.
Tak, to się stało nagle. Stało się właśnie latem 1923 roku.
Co się właściwie stało?
Cały czas opowiadamy o tych emigrantach, którzy tutaj przyjeżdżają. Wśród nich jest Nikołaj Akimow. Młody, przystojny, 36-letni uciekinier
z Ukrainy.
Jest człowiekiem zdolnym, poza tym przystojnym, więc emigrantki tutaj jeszcze otaczają go czułą opieką. I cóż się dzieje? Ta kolonia rosyjska, która pomaga sobie tutaj, bardzo zaczyna zbierać pieniądze, aby wspomóc Akimowa, który chce wydzierżawić majątek Janowicze. I tu pojawia się Maria.
Być może. Początek tej następnej historii zaczął się w kawiarni hotelu Ritz.
Myślę, że tak, że tam wśród siedzących gości toczyły się rozmowy, a szczególnie wśród pań, które były oczarowane Nikołajem. Jak mu pomóc?
Może łatwiej nam będzie sobie wyobrazić tę historię w tym miejscu, w którym stał właśnie hotel Ritz.
To znowu musimy wrócić na ulicę Klińskiego.
Ale tutaj na Warszawską 4 także jeszcze będziemy musiały wrócić.
Tak, bo tu rozegra się ostatni akt dramatu.
Tutaj rozegra się ostatni akt dramatu, ale zanim to się stanie w naszej opowieści, musi minąć jeszcze pół roku.
To stanie się w ostatnim dniu 1923 roku.
Dziennik białostocki 3 stycznia 1924 roku. Ręka starego generała nie drgnęła, wymierzając śmiertelny cios żonie, przyjacielowi i sobie. Krwawe rozwiązanie trójkąta małżeńskiego. W dniu noworocznym komenda policji i ekspozytura urzędu śledczego zostały zaalarmowane przez mieszkańców domu przy numerze 4 ulicy Warszawskiej. Z krótkich relacji wynikało, iż w mieszkaniu generała Stanisława Stelnickiego miała miejsce tragedia krwawa. W istocie stała się rzecz następująca. Generał Stanisław Stelnicki w ciągu półtora roku od chwili wyjazdu z Rosji zamieszkiwał w skromnym dwupokojowym mieszkaniu wraz ze swoją żoną Marią w Białymstoku przy ulicy Warszawskiej 4. Białystok pamięta okazałą postać starca siwego z sumiastymi wąsami, rzeźką jeszcze mimo 76 lat wieku. Żona generała, pani Maria, znacznie młodsza, bo licząca tylko lat około 40, była jeszcze w pełni rozkwitu i u boku generała wyglądała raczej na jego córkę, aniżeli żonę. Stało się, iż do generałostwa od czasu do czasu zaglądał młody jeszcze, pełen życia plenipotent majątku Janowice, Akimow, który zdołał się zaprzyjaźnić z generałem i pozyskać względy pani generałowej. Z biegiem czasu, ze stosunku sympatii i przyjaźni pomiędzy Akimowem a generałową, wykwitło bardziej gorące uczucie, którego gdyby chcieli nawet ukryć, nie mogli przed czujnym okiem zazdrosnego starca. Kilka spostrzeżeń, przyłapane gorące spojrzenia, uścisk ręki i oto w sercu generała zrodziło się podejrzenie, a wreszcie pewność. Zresztą generałowa ukryć nie była w stanie swego uczucia. Żyć z niekochanym nie chciała. Robiła plany nowej, jasnej przyszłości. Projektowała jeszcze z wiosną przyszłą rozwód i z projektami zwierzała się swoim dobrym znajomym. Nad małym mieszkankiem zawisła groźna burza. Generał trawił zrazu w swej duszy gorycz i ból, próbował utrzymać w swym posiadaniu skarb swój, żonę, którą kochał. Wiedział jednakże, iż nieuchronnie pozostanie sam, sterany wiekiem ze swoimi orderami za zasługi bojowe, samotny i opuszczony. A wtedy dojrzał plan śmiertelny rozwiązania trójkątu.
To jest to miejsce. Dzisiaj stoi tutaj pomnik żołnierzy Armii Krajowej.
Tutaj się pewnie wchodziło do Rydza. Możemy sobie wyobrazić, że wchodzimy po schodach do ozdobnego halu.
Mamy ławeczkę. Te zdjęcia, które pożyczyłyśmy ze zbiorów, te zdjęcia są tutaj nie bez przyczyny. Próbujemy sobie wyobrazić, jak wyglądała Maria Stelnicka.
Tu jest pierwsze zdjęcie, które mogło być wizerunkiem Marii. Duże, czarne oczy, ale chyba nie. Chyba nie, bo szukam kobiety inteligentnej.
Kobiety. Ta pani jest co prawda bardzo elegancka, strusie pióra na kapeluszu, ale tak, rzeczywiście, to chyba nie ta.
Chyba nie ta.
O, ta jest, na pewno
tak,
nie.
Ta nie, ale jest chyba Maria.
Jest taki, o, ta, tak, to zdjęcie. Tak. Pociągła twarz, piękne, wielkie oczy, ślicznie ubrana. Strusie pióra chyba wtedy tak. były w modzie, ponieważ ta pani na kapeluszu ma je tak, że to białe strusie pióra, bluzka z riuszkami. Tak.
Ale ta twarz jest taka bardzo przyciągająca, prawda?
Uduchowiona.
I smutek w oczach, ale jak popatrzmy na jej usta, w kącikach gdzieś taki uśmieszek błądzi, taki figlarny uśmieszek. To kobieta wesoła. Kobieta
ale i zmysłowa.
I zmysłowa.
Piękne usta.
Tak, rzeczywiście jest to bardzo piękna kobieta i tak mogła wyglądać Maria.
Tak ubrana. Mogła właśnie wpadać na kawę do Rydza.
To była jedna wówczas najmodniejszych restauracji w mieście. Przyciągała wszystkich emigrantów. Tu grano cygańskie romanse, rosyjskie romanse. Tu jeszcze w jakiś sposób istniała ta atmosfera dawnej Rosji.
To tutaj, przy którymś stoliku, ktoś komuś powiedział: słuchaj, do Białegostoku przyjechał Mikołaj Akimow. Potrzebuje pomocy. Jak można to zrobić?
I właśnie piękne panie, piękne Rosjanki czy Polki, które wychowały się w Rosji, zaczynają zbierać pieniądze. Maria również, nie znając zupełnie Akimowa, zostawia swoją biżuterię, całą biżuterię, którą posiadała. No jest to gest dzisiaj niespotykany. I rzeczywiście Mikołaj osiada w Janowicach. Jest dosyć zdolnym agronomem, więc bardzo dobrze idzie mu gospodarstwo, ale chce poznać tą kobietę, która serca pożyczyła mu dość pokaźną sumę.
Gdzie mogli się spotkać? Gdzie mogli się zobaczyć pierwszy raz?
Akimow był dżentelmenem. Musiał kupić przepiękny bukiet kwiatów i po prostu udać się z wizytą do państwa stolnickich.
Może to były białe róże?
Może tak, właśnie to były białe róże.
A może już czerwone?
Jeszcze nie. Jeszcze sądzę, że nie. Jeszcze się nie znali. Jeszcze nie wiedzieli, jak wyglądają. I to pierwsze spotkanie chyba zdecydowało. Oboje byli piękni, oboje byli młodzi. Maria jeszcze kochała swego generała, ale pojawienie się młodego Mikołaja wprowadziło duży zamęt w jej życiu.
Zakochali się w sobie dosłownie od pierwszego wejrzenia. Być może było to spojrzenie znad szklanki herbaty, być może właśnie w salonie przy Warszawskiej, w saloniku, wszak maleńkie to było mieszkanie, być może właśnie w saloniku przy Warszawskiej, siedząc przy samowarze, jedno i drugie podniosło oczy znad szklanki parującej herbaty. A generał? Generał jeszcze niczego nie zauważył.
Wprost przeciwnie, darzył młodego Mikołaja wielkim zaufaniem, obdarzył go swoją przyjaźnią i to, co się później stało, było też wielkim ciosem dla generała. Stracił przyjaciela.
Zakochali się w sobie nieprzytomnie, zostali bezdomnymi kochankami. Może chodzili na spacery właśnie tutaj, do miejskiego parku. Może ich ławka stała tam, gdzie dziś znajduje się teatr dramatyczny.
Ten park był miejscem i świadkiem ich rodzącej się wielkiej miłości.
Miłości, która miała trwać już bardzo krótko, bo teraz już czas zaczął bardzo szybko płynąć ku zakończeniu tej historii, tak bardzo dramatycznej, a w konsekwencji i tragicznej. Razem z nią powinnyśmy wrócić na ulicę Warszawską.
Tak.
Dziennik Białostocki 3 stycznia 1924 roku. W dniu Nowego Roku jak zwykle zjeżdżali sąsiedzi. Przyszedł też złożyć życzenia Akimow. Gości podejmowano herbatką skromną w pierwszym pokoju. Święta przypominała tylko mała choinka. W pewnej chwili, o godzinie 4:00, między trojgiem ludzi, których splot losów połączył węzłem tragicznym, wywiązać się musiała decydująca rozmowa. Wtem nieoczekiwanie dla generałowej i Akimowa generał błyskawicznym ruchem wydobył z kieszeni parabellum i ręką starca, lecz pewną jeszcze, wymierzył. Padły dwa strzały. Jeden z nich ugodził w pierś generałową, drugi w okolicy serca ugodził Akimowa. Kule przeszyły nieszczęśliwych i utkwiły w murze.
A tutaj Sienkiewicza i róg dzisiejszych Alei Piłsudskiego i z tego skrzyżowania pojedziemy wprost.
Tak, jedziemy teraz prosto, będziemy skręcały ulicę Warszawską.
Tamten oryginalny dach to bank na rogu ulicy Warszawskiej Sienkiewicza. Zielone światło.
Właśnie wracamy do domu Stalnickich.
Drugi raz jesteśmy w tym samym miejscu, na ulicy Warszawskiej. W naszej opowieści tutaj za chwilę rozegra się ostatni akt tragedii.
Tutaj zakończy się wielki romans, który wstrząsnął ówczesnym Białymstokiem. Trudno sobie wyobrazić, że ten dom przez kilka dni otoczony był przez ciekawskich, którzy oknami, drzwiami pragnęli zajrzeć do środka.
Wróćmy jeszcze raz w to miejsce, gdzie mieszkali Stalnicy. Po raz drugi jesteśmy przy Warszawskiej 4. Po raz drugi przed nami te strome schody, których znaczenie w naszej opowieści, jak się okaże za chwilę, także jest niebagatelne. Na razie pójdziemy na górę. Jest Sylwestra, ostatni dzień roku 1923. Miasto cichnie, wszyscy przygotowują się do sylwestrowych zabaw.
Ulica Warszawska jest wtedy cichutka, jeszcze możemy sobie wyobrazić, czasami mknęły tędy sanie, brzęczały dzwonki, przejeżdżała dorożka, czy też taksówka wioząca gości do znajomych.
Być może naprzeciwko, w tym maleńkim mansardowym okienku, tak jak teraz, paliło się światełko, bo już był zmierzch.
Tak, był zmierzch. Może widać były postacie, które siedziały, krążyły po niedużym tym pokoju. Podobnie było u Stalnickich. W ich niewielkim saloniku zebrali się goście. Przybył również młody Mikołaj.
To było tutaj za tymi drzwiami.
Sądzę już, że Mikołaj nie mógł ukryć uczucia do Marii. Maria również, starając się zachować pozory. Jednak to już chyba było bardzo widoczne, bo goście opuścili mieszkanie Stalnickich, pozostał jedynie Mikołaj.
Być może, jak wtedy przy pierwszym spotkaniu, siedzieli wszyscy przy samowarze, parowała gorąca herbata, w specjalnych miseczkach były konfitury, pewnie z wiśni. Taki był zwyczaj.
Maria, sądzę, tak spoglądała od czasu do czasu przymglonymi oczami na swego ukochanego Mikołaja. Nie wiedziała, jak powiedzieć generałowi, że odchodzi.
Być może w salonie był patefon i być może Bertyński śpiewał swój słynny romans o miłości do Madame Irene.
Ja bezumno боюсь золотистого плена ваших медно-синих волос. Я влюблен в ваше тонкое имя Ирена. И любви ваших слез, ваших...
За окнами слыхать было дзвоночки сань, проезжающих заснеженную, певне, ulicą Warszawską.
Tak, wtedy padał śnieg.
Nagle przy stole wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Maria, być może po raz ostatni, spojrzała z całą swoją miłością w oczy Akimowa.
Może generał zauważył potajemny uścisk ręki.
Nieostrożny ruch może.
Co go już zupełnie wtedy sprowokowało, bo na pewno był na to przygotowany. On, sądzę, od dłuższego czasu przemyśliwał, jak zakończyć ten miłosny trójkąt.
Być może wcale nie chciał takiego rozwiązania, ale takie właśnie wybrał. Nagle pada strzał.
Generał wyciąga parabelum, strzela do Mikołaja. Później strzela do Marii, ale może było inaczej, może Maria osłoniła Mikołaja. Ranna Maria wybiega z domu.
Zobaczmy, jak to było. To było tu. Otworzyły się te drzwi i nagle po schodach rozległy się kobiece kroki już słabnące.
Schody są bardzo strome. Maria zbiega, słaniając się, ranna.
Być może trzymała się tej samej poręczy.
Zbiega do mieszkania na parterze.
Woła ratunku.
Stuka we drzwi, otwiera jej służąca. Jedyne słowa Marii to ratujcie. Na dole mieszka doktor, stara się pomóc Marii, ale pomoc jest bezskuteczna. Pół godziny później Maria nie żyje. Ale w tym czasie na górze odbywa się ostatni akt dramatu. Generał, kiedy Maria wybiegła z pokoju, bierze pióro do ręki, kartkę papieru i spisuje swój testament, po czym udaje się do sypialni i pada wtedy ostatni, trzeci strzał.
Na kartce informacja, że cały majątek należy przeznaczyć na pogrzeb jego, generała i Marii.
Generał ginie od ostatniego strzału i kiedy tu wpadają zaniepokojeni sąsiedzi, cóż widzą? Na kanapce leży martwy Mikołaj. Na stole jeszcze z ciepłą herbatą szklanki, rozrzucone tutki od papierosów, książka i mała świąteczna choinka, która leżała przewrócona na ziemi. W pokoju natomiast, w sypialni obok, na łożu, spoczywał generał w swoim pięknym stroju galowym z szablą i leżącymi obok orderami.
Maria umarła w domu, w gabinecie lekarza doktora Rozentowskiego. Jej zwłoki przeniesiono w pół godziny potem na górę. To dlatego właśnie te schody są tak dramatycznym elementem tej historii.
Trudno sobie dzisiaj wyobrazić tą ciemną klatkę schodową, dość ponurą, i dramat kobiety, która przed chwilą straciła ukochanego, straciła wszelką nadzieję na swoje szczęście, która jeszcze próbuje resztkami sił się ratować.
Zawalił się świat, ratunku już nie było.
To już był koniec.
Domu otoczyła policja i gapie.
Tak.
Dlaczego tak się stało?
Myślę, przede wszystkim miłość, nieszczęśliwa miłość, ale jak tutaj gazeta napisała, że przyczyną nieszczęścia tej trójki ludzi były czasy, w których żyli. Rosja, kultura rosyjska chyląca się już wtedy ku upadkowi, moralność walącego się świata spowodowała ten wielki dramat.
Rzadko myśli się i mówi o tym, że wielkie przewroty, wielkie wojny składają się tak naprawdę z morza, bezmiernego morza ludzkich nieszczęść pojedynczych. Historia generała Stanisława Stelnickiego, Marii i Mikołaja Akimowa to historia, w której wystąpiły trzy osoby, ale to jest tak naprawdę los jednej miłości.
Teraz pojedziemy chyba ostatnią drogą Marii, Mikołaja i generała.
Dziennik Białostocki, 5 stycznia 1924 roku. Nad grobem generała Stelnickiego szydzić i rzucać kamieni nie wolno. Pochylam czoło przed majestatem śmierci. Kondukt sunie ulicą Sienkiewicza, Wasilkowską, a na cmentarzu katolickim dwa wykute w ziemi zmarzniętej doły. Jeden z nich na szarym końcu cmentarza to generałowej, drugi poza ogrodzeniem cmentarza na polu szczerym, to dla generała. Padają grudki zmarzniętej ziemi i dudnią pogrzebowego marsza. Prócz kilku rodzin, które poznały generała i generałową, nie masz nikogo. Ani jednego westchnienia płynącego ze zbolałego serca. A wszak odchodząc w inne, lepsze życie, zostawili dzieci i bliskich krewnych. Tu byli tylko samotni, zanim zginęli tak tragicznie. Generał broni, przed którym stawały w postawie na baczność mnogie pułki, na skinienie którego szły tysiące na żer paszcz armatnich, a każde jego słowo było rozkazem, spoczywał w polu jak wyrzutek społeczeństwa, poza murem cmentarnym. Jego towarzyszka, kobieta, której natura dała wszystkie skarby powabu, inteligencji, serca, której każdy krok fałszywy okupiony został stokrotnie, spoczęła snem wiecznym w zapomnianym kącie cmentarza, przedzielone murem od tego, którego kochać przestała. Wcześniej, znacznie na cmentarzu prawosławnym, na obcej ziemi, która go gościnnie przyjęła, spoczął Akimow. Pogrzeb odbył się o 12:00. Zajęła się nim kolonia rosyjska. Są to ofiary tych warunków społecznych, etycznych i psychologicznych, w jakich się wychowali. Warunków, które przeżarły Rosję, atmosfery rozkładu moralnego inteligencji rosyjskiej, wśród której życie swe spędzili. Możemy badać, analizować, nie wolno szydzić.
To jest cmentarz katolicki przy ulicy Raginisa. Główna brama.
Przed tą bramą zatrzymały się karawany. I ruszył bardzo skromny kondukt pogrzebowy z trumną Marii. Może właśnie tą drogą wprowadzano Marię do jej ostatniego miejsca spoczynku. Gdzieś w końcu, to napisano, w samym końcu cmentarza wykopano nieduży grób, gdzie pochowano Marię.
Gdzie to było jednak, dzisiaj już nie wiemy.
Sądzę, że ten grób się nie zachował, bo Maria nie miała tutaj bliskich, którzy by opiekowali się jej grobem.
Nawet jeśli się zachował, pewnie dzisiaj jest grobem bezimiennym i być może tylko, tak jak tutaj na tym pobliskim grobie, pali się światełko postawione przez kogoś życzliwego.
Takich grobów tutaj jest wiele, gdzie są tylko krzyże, gdzie są tylko ślady, że kogoś tu pochowano.
A może o tym, że ktoś tutaj znalazł wieczny spokój, świadczy tylko niewielkie wzniesienie ziemi.
Myślę, że ten cmentarz kryje wiele jeszcze podobnych historii do Marii.
Generał został pochowany za cmentarnym murem, tak jak się chowa samobójców.
Myślę, że kondukt ruszył w kierunku dzisiejszego Supraśla. I tam, jak napisano, na szczerym polu, tuż przy murze cmentarnym pochowano generała.
Taka była ostatnia ich droga. I tak się skończyła historia ich wielkiej miłości.
Tak, gazety napisały, że Maria została odgrodzona od tego murem, którego kochać przestała. Natomiast niedaleko, tutaj znajduje się cmentarz prawosławny. Tam spoczął Nikołaj Akimow.
Los rozdzielił ich tym razem już na zawsze.
Ich miłość jednak była piękną.
Wokół nich pisała się ogromna historia I wojny światowej. Pisała się historia wielkiej rewolucji w Rosji. Ginęły miliony ludzi, a tych troje jednak się kochało.
Nie udało im się, przynajmniej Marii i Mikołajowi później, tej miłości dalej rozwinąć. A Marii i generałowi nie udało się tej miłości zachować.
Dzisiaj jest to już tylko jedna z bardzo wielu opowieści ulicy Lipowej. Opowieści ulicy Lipowej, dzieje Marii i Stanisława Stelnickich opowiadały Teresa Kudelska i Jolanta Szczygieł-Rogowska. Fragmenty publikacji prasowych z roku 1924 czytał Wojciech Grzechowiak. O
Opracowanie muzyczne Teresa Kudelska. Realizacja akustyczna Grzegorz Falkowski.